Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W czwartek, 4 lipca, witamy i zapraszamy. Skład jest następujący. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik odbierze telefon od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony 510-37-36 to do studia i 510-37-32 to nasz czujny, czynny całą dobę. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Od kilku lat widać, że samochody jeżdżą coraz wolniej. Mówię tu o miastach i osiedlach i wsiach. Drogie, kosztowne mandaty sprawiły, że zdejmujemy nogę z gazu, ale są wyjątki.
Witam, a ja mówię ze Szczecina, z ulicy Rolnej. Właśnie przed chwilą przejechał koło mnie samochód. I razy dwie na oko, 60 na godzinę. Jest ciasno, są poparkowane samochody z obydwu stron. Ciężko się minąć zęby auta. Ale z taką szybkością, żeby jeździć po tej ulicy, no to już naprawdę brak rozsądku i rozumu. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy panią, proszę na siebie uważać i oczywiście namawiamy wszystkich, żeby kupili dużo rozsądku i dużo rozumu. I teraz powiem o tym, co będzie w dzisiejszej audycji. Sobota i znów po raz trzeci, czyli pojutrze, przewoźnicy zablokują w ramach protestu ruch, tym razem na S3, przy węźle Pyrzyce. Tak, tam będzie blokada na nitce w kierunku do Szczecina. Godziny 7.30, 14.30. Będzie to spore utrudnienie dla tych, którzy jadą na urlop nad morzem. A my zapytamy naszego gościa, dlaczego sąd nie zakazał protestu, o co postulował wójt gminy Kozielice. To nasz temat już za kilka minut. Następnie przeniesiemy się do Tanowa. Temat miał być wczoraj, ale ze względu na omawianie sytuacji wokół przebudowywanej Alei Powstańców Wielkopolskich nie zmieścił się. Tanowo, ulica Gunicka i działka, na której ma stanąć 6 budynków dwulokalowych. Nasz słuchacz zwraca uwagę na to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada zabudowę jednorodzinną. No i tu pytanie, czy zgoda na taką inwestycję jest naruszeniem przepisów prawa budowlanego? To o 12.20, potem o 12.30 także temat z wczoraj, który się nie zmieścił, a dzisiaj jak najbardziej usiądzie wygodnie, rozparty w fotelu i będzie w pełni wykorzystany. Mianowicie, czy gmina Police jest otwarta na wodniaków? Słuchacz twierdzi, że w Policach nie ma gdzie cumować. Do tego stwierdzenia odniesie się przedstawiciel władz gminy. O 12.40 natomiast autobus wjeżdżający na rondo z pasa autobusowo-tramwajowego skręca na prawy pas ronda, ten, którym jadą pojazdy i wjeżdżają na to rondo. Wymusza pierwszeństwo na pojazdach jadących właśnie prawym pasem. Dziś opinia eksperta, czy to rzeczywiście wymuszenie pierwszeństwa. I 12.45, Aleja Powstańców Wielkopolskich, a obok ulica Szpitalna, tam zmiany organizacji ruchu. Ulica stała się dwukierunkową, jeździ po niej autobus. No i w związku z tym były odholowywane pojazdy, które tam parkowały. Ale jest pytanie naszego słuchacza. Jeżeli ktoś wyjechał 4 tygodnie temu, nie wiedział o tych zmianach w organizacji ruchu, jego pojazd odholowano, czy będzie musiał pokryć koszty tego holowania? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz wybieramy się do fabryki wody.
Dzień dobry, Piotr Szczecin. Chciałem zapytać, bo może radio będzie wiedział, w naszej fabryce wody można kupić bilety normalne i ulgowe. Natomiast na stronie internetowej, w poradniku i w żadnym z kilkudziesięciu regulaminów tam na stronie zawartych dotyczących korzystania z fabryki wody, nie ma ani słowa o tym, kim jest osoba, która może korzystać z ulgowego biletu. Przy kasie raz jest inaczej, a to do 3 roku za darmo, a to dzieci płacą ulgowe, ale to nie wiadomo od którego roku, do którego roku, czy na legitymację, czy nie. Ustalmy to proszę, żeby było jasne. Dziękuję.
Bardzo chętnie to ustalimy, dziękujemy, pozdrawiamy. A teraz a propos wody, my na wodzie, siedzący na kajaku lub na rowerze wodnym, ale nie dzierżący steru ani wiosła. No właśnie, jeżeli jesteśmy po spożyciu alkoholu, grożą nam konsekwencje?
Witam z tej strony Sebastian z Podstargardu. Tutaj przykładowo na rowerku wodnym są dwie osoby. No jedna będzie po spożyciu alkoholu, druga nie. I jak to w tym przypadku jest rozpatrywane? podobnie na kajaku. Mogą być dwójki, czy trójki, czy trzyosobowe kajaki, czy tylko ten z przodu, który przyjmijmy, że on prowadzi ten kajak. Musi być trzeźwy, czy muszą być wszyscy uczestnicy danego, że tak powiem, zajęcia.
Pochyliliśmy się nad przepisami przed audycją i wynika, że nie tylko na motorówce czy żaglówce nie wolno spożywać alkoholu. To samo dotyczy kajakarzy i wędkarzy w łódkach i nie dotyczy tylko tego, który dzierży wiosła albo ster, ale wszystkich uczestników tego ruchu wodnego. Można dostać mandat i lepiej tego uniknąć. Nie spożywamy alkoholu na wodzie i nad wodą. Nie wiem, czy jest to wołanie na puszczy, ale widziałem taką opinię jednego z ratowników na Mazurach, ale chyba naszych też to dotyczy akwenów, że alkohol leje się strumieniami na wodzie i nad wodą. Niestety więc policja będzie miała dużo pracy, oby wcześniej niż później, oby wtedy, kiedy jeszcze można zareagować i uratować komuś życie. A teraz podziękowanie od naszej słuchaczki, że podjęliśmy temat. Mam nadzieję, że to pomogło. A sprawa dotyczyła lotu do Oslo, który został odwołany, bo koleżanka naszej słuchaczki zachorowała. No i firma ubezpieczeniowa nie chciała zgodzić się na anulowanie tego biletu w ramach tego ubezpieczenia i zwrotu za ubezpieczenie. Jak pisze nasza słuchaczka, przyszła odpowiedź po naszej audycji, że decyzja pracownika firmy ubezpieczeniowej była niesłuszna i mogę ponownie składać reklamację i ubiegać się o roszczenie za niewykorzystane bilety lotnicze. Czy rozpatrzą pozytywnie, tego nie wiem, ale dziękuję Państwu za poruszenie tego tematu na Waszej antenie. Zawsze warto próbować. Przypominamy, jest Europejskie Centrum Konsumenckie, jest też rzecznik finansowy. Tam należy szukać pomocy między innymi w bojach, bo tak to często należy określić, z firmami lotniczymi i ubezpieczającymi takie loty. A wczoraj rozmawialiśmy o imprezie, która jeszcze dzisiaj trwa w Świnoujściu. To wakacyjne miasto kobiet. Naszemu słuchaczowi nie podobało się to, że żeby dostać wejściówkę, bo impreza jest darmowa, tylko trzeba pobrać wejściówki. Trzeba po taką wejściówkę pojawić się z żoną czy partnerką. Stwierdził, że to jest dyskryminacja. No, nie wszyscy się z tym zgadzają. Rzecznik imprezy tłumaczył, że nie jest to żadna dyskryminacja, że jest to forma letniej zabawy. Poza tym wiele wykładów, wiele tematów tam poruszanych jest tak intymnych, że kobiety wolą na te tematy rozmawiać same, ale są też oczywiście projekcje filmów, są też spotkania, na które panowie mogą wchodzić. A co słuchacz na to, że dostępność mężczyzn do tej imprezy jest ograniczona?
Dzień dobry, tu z tej strony Dawid, stały słuchacz z Gryfina. Proszę nie zapominać, że ginekologami też są mężczyźni i kobiety do nich chętnie chodzą. Kosmetyczką bądź fryzjerem też może być mężczyzna. Także jest to naprawdę poniżej pasa działanie na rzecz kobiet. Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Dziękujemy, miłego dnia, pozdrawiamy, ale tak jak patrzeć wstecz przez dziesiątki lat i wieków, no to kobiety lekko niestety z nami facetami nie miały. 12.13, czas reakcji i pierwszy nasz gość, pan Piotr Krzyżankiewicz, wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie prezesie, proszę powiedzieć o proteście, który będzie miał miejsce w okolicach węzła Pyrzyce na nitce w kierunku Szczecina od 7.30 do 14.30. Czy ten węzeł i S3 w kierunku Szczecina będzie zablokowana w tych godzinach całkowicie?
Tak, mówimy o całkowitej blokadzie przejazdu w kierunku Szczecina. My oczywiście jako organizatorzy będziemy przepuszczać pojazdy uprzywilejowane, bez różnicy, bo to jest nasz obowiązek, ale także postanowiliśmy, że będziemy przepuszczać wszelkiego rodzaju autokary, żeby nie kierować ich na drogi objazdowe i będziemy przepuszczać samochody ciężarowe z tego samego powodu, żeby nie powodowały utrudnień lub jakichś zagrożeń.
I teraz pytanie do pana o ten proces, bo można powiedzieć, że odnieśli państwo sukces, bo wójt gminy Kozielice nie zgodził się na wasz sobotni protest, ale sąd tę niezgodę oddalił. I ja tutaj zacytuję fragment uzasadnienia sędzi właśnie tego oddalenia protestu wójta Kozielic. Zauważyć należy, czytam w uzasadnieniu wyroku, że zgromadzenie ma odbyć się w sobotę, po drugie w godzinach godzinach od 7.30 do 14.30. Po trzecie, wiązać się ma wyłącznie z wyłączeniem jezdni w jednym kierunku. Oznacza to, że wzmożenie ruchu na drogach lokalnych nastąpi w zasadzie w jednym kierunku, a nie w obu, co ma znaczenie dla oceny możliwości dojazdu służb ratunkowych. Poza tym w ruchu tym nie będą uczestniczyć pojazdy ciężarowe, a zważywszy, że nie jest to dzień powszedni, można spodziewać się, że nie będą uczestniczyć w nim osoby, które tymi drogami lokalnymi na co dzień przemieszczają się do pracy czy szkoły, a w każdym razie nie będą uczestniczyć w nim na taką skalę jak w dzień powszedni w roku szkolnym. I dalej. Negatywne doświadczenia zebrane z okresu protestu rolników, na które wskazywał na rozprawie wójt gminy Kozielice, też dotyczą innych okoliczności, choć związanych ze zgromadzeniem na drodze ekspresowej S3 węzeł Pyrzyce. W czasie tamtych protestów wzmożony ruch odbywał się w obu kierunkach. Uczestniczyły w nim również samochody ciężarowe. Myślę, że czują Państwo satysfakcję, że sąd poparł Waszą formę protestu i stwierdził, że nie powoduje ona znacznego zagrożenia w ruchu drogowym.
Ja myślę, panie redaktorze, że satysfakcję mogą odczuć wszyscy ci, którzy wierzą w konstytucję, bo to jest niezbywalne konstytucyjne prawo, prawo do zgromadzeń. Ustawa o zgromadzeniach to normuje i jest w konstytucji wiele zapisów mówiących o dyskryminowaniu, o tym, że wszyscy muszą być równo traktowani, więc można powiedzieć, patrząc przez pryzmat rolników, mielibyśmy być źle potraktowani albo nierówno. Natomiast ja powiem tak, jeśli chodzi o burmistrza czy wójta gminy Kozielice, no to on został zbombardowany opiniami tymi takimi odgórnymi z zarządu, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, od policji, od służb ratunkowych. No i taka jest, była dotychczas narracja. Sąd tutaj jakby podważył te wszystkie wnioski, które płynęły. Podważył dlatego, że wójt gminy nie wykazał się żadnym, ale to powtarzam, żadnym realnym dowodem, że takie zagrożenia będą miały miejsce. No, w wielu miejscach te protesty są torpedowane. Nam jako przewoźnikom zależy na dialogu z rządem. Nam nie chodzi o utrudnianie życia. Między innymi dlatego te protesty są organizowane.
Zatrzymajmy się, panie prezesie. Ja przeczytam wasze postulaty. Natychmiastowa obniżka składek ZUS na okres 24 miesięcy bez szkody dla pracowników i ich składek, dofinansowanie wymiany tachografów, wprowadzenie stawek minimalnych za usługi transportowe, ograniczenie dostępu do zawodu przewoźnika, ograniczenie wydawania wpisów, wprowadzenie i egzekwowanie zakazu rejestracji i działalności firm z kapitałem rosyjskim i białoruskim, wprowadzenie urzędowych terminów płatności za usługi transportowe i solidarnej odpowiedzialności za należności transportowe, uregulowanie rynku pośredników transportowych, wakacje kredytowe i lub leasingowe dla transportu. Ja rozumiem, że Państwa determinacja i protest jest wywołany tym, że rozmowy z rządem nie pokazują żadnego postępu.
No niestety, rząd z nami rozmawia, albo inaczej, pozoruje rozmowy, ale te rozmowy trwają od około 9 miesięcy, a od 6 miesięcy w sposób bardzo intensywny i nie ma żadnych, kompletnie żadnych rozwiązań, albo przynajmniej informacji o takich rozwiązaniach. Rząd w ostatnim czasie przed samymi protestami próbował się z nami spotkać. To była dosyć głośna sprawa, gdzie pan minister umówił się z nami na spotkanie, które w końcu zbojkotował i na nie w ogóle nie przyszedł. I tak mniej więcej cały czas branża transportowa jest traktowana. Ja chciałbym zauważyć, że o co chodzi w tym ZUS-ie. My jako przewoźnicy drogowi, jako jedyna branża w Polsce została uraczona wysokością minimalnej składek ZUS od średniej krajowej. Powtarzam, średniej krajowej, a nie najniższej
krajowej.
I co
to oznacza w konsekwencji?
W konsekwencji oznacza to, że od około 8000 zł musimy za każdego pracownika płacić składki ZUS-owskie. Mało tego, okazuje się, że w innych krajach również wprowadzano implementację pakietu mobilności i te kraje jakby zachowały konkurencyjność dla swojej branży transportowej, normując to odpowiednimi, stosownymi przepisami tylko dla branży transportowej, żeby jakby wolumen przewozów przewoźników z danego kraju nie spadł. W naszym kraju, no można powiedzieć, rząd w tamtym czasie, kiedy był wprowadzany pakiet mobilności, czyli w 2022 roku w lutym, zrobił rzut na kasę i postanowił obedrzeć ze skóry przewoźników. To była dobra okazja, przy której można było wydrzeć jeszcze kilka złotych od każdego przewoźnika. I okazało się, że od tamtej pory mamy równie pochyłą i przewoźnicy coraz bardziej popadają w długi, w problemy, firmy transportowe padają. No i można powiedzieć, ten protest jest pokłosiem tego wszystkiego, co się dzieje.
Pokłosiem tego wszystkiego, co się dzieje, ta branża transportowa w Polsce wraz z firmami, które służą wam, transportowcom, to jest około 1 000 000 miejsc pracy. Proszę powiedzieć, czy to się wykrusza, czy już widać, że to rzeczywiście jest taki kolos na glinianych nogach, albo kolos, który już te gliniane nogi częściowo utracił?
Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć na przykładzie Śląska, mogę powiedzieć też na przykładzie Szczecina, ale jeśli chodzi o Śląsk, to w przeciągu ostatniego miesiąca padły 3 firmy, które razem zatrudniały 400 osób.
A w Szczecinie?
A w Szczecinie mamy kilka spektakularnych upadków firm. Nie będę wymieniał nazw, pozwoli pan redaktor,
oczywiście,
że nie chcę po prostu tego robić. I mamy naprawdę bardzo dużo firm małych, które kiedy upadają lub się zamykają, no nie są to jakby w komunikatach, nie są ujęte w komunikatach medialnych, po prostu ludzie się zamykają i zostają z długami. Więc mówimy tutaj o ogromnej skali problemu. Mówimy tutaj o problemach, które dotknęły branżę transportową i tylko i wyłącznie branżę transportową. Mówimy też tutaj o nieuczciwej konkurencji ze wschodu. To też jest bardzo istotne. Proszę zauważyć, że połowa Polski wykonywała przewozy na wschód, a w tej chwili dopiero wszedł 14 pakiet sankcyjny, który nie uniemożliwia jakby funkcjonowanie firmom założonych przez Rosjan i przez Białorusinów na terenie Polski, ale do niedawna były takie firmy, można powiedzieć wydmuszki, które na polskich numerach wykonywały transporty dla Rosjan i one były jakby poza obiegiem ekonomicznym polskim, nie płaciły tutaj podatków, bo wykazywały cały czas straty i tak dalej, a odbijało się to na uczciwych podatnikach, uczciwych przewoźnikach funkcjonujących na rynku polskim.
Czyli jest wiele do zmiany. Wróćmy jeszcze na chwilę na drogi. Przypominamy ten protest na węźle Pyrzyce, jutro na Nitce w kierunku Szczecina, całkowicie zablokowanej na jezdni od 7.30 do 14.30. Mają państwo świadomość, że to jest sezon wakacyjny, że wiele osób z południa Polski z daleka będzie jechało nad morze i trafi na objazdy na 120 i 119, że będzie ciężko, że ta złość może się na państwu skoncentrować?
Ja poprawię pana redaktora. 122 i 119 od Pyrzyc. Panie redaktorze, my sobie z tego zdajemy sprawę, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, jak rząd wprowadził blokadę medialną i bardzo mało jest komunikatów odnośnie przewoźników. Często media milczą na ten temat, więc my potrzebujemy dotrzeć do obywateli polskich, którzy muszą wiedzieć i muszą rozumieć to, że branża transportowa do niedawna to było ponad 10% PKB, w tej chwili jest 6%, a w perspektywie może zostać 1,5. Mówimy o takiej skali, bo być może te procenty na ludziach nie robią wrażenia, ale mówimy o takiej skali, w której na przykład 5% PKB jest przeznaczane na całą opiekę zdrowotną w Polsce. Czyli my dostarczamy dużo więcej do budżetu. Mało tego, my te pieniądze wypracowujemy poza Polską, wypracowujemy je na trasach najczęściej cross-trade'owych, czyli takich realizowanych pomiędzy Niemcami a Francją, Niemcami a Hiszpanią, w relacjach pomijających nasz kraj. I okazuje się, że my tylko i wyłącznie wnosimy jakby pieniądze do naszego budżetu. Więc uważam, że to, co w tej chwili robi rząd, to jest zarzynanie kury przynoszącej złote jajka, czyli pieniądze potrzebne w naszym budżecie.
Dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Krzyżankiewicz, wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
A przypomnę, blokada jutro na S3 w węzeł Pyrzyce, Nitka w kierunku Szczecina od 7.30 do 14.30. Ruch pojazdów będzie musiał odbywać się objazdami drogami wojewódzkimi 122 i 119. To jest czas reakcji. Pozostajemy poza Szczecinem, ale przenosimy się do Tanowa. Napisał do nas pan Piotr, słuchacz, który mieszka w Tanowie przy ulicy Gunickiej. No i on i inni mieszkańcy tej ulicy nie zgadzają się z decyzją starosty Pawlickiego zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz udzielającą pozwolenia na budowę 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych wraz z infrastrukturą. Na działce o powierzchni 4300 metrów kwadratowych, tam ma powstać 6 budynków, 12 rodzin, pisze pan Piotr, minimum 24 4 samochody. Jeszcze jak zauważa, nie ma tam kanalizacji, więc wywóz szamba. Spowoduje to zwiększenie ruchu, utrudnienia, ale co najważniejsze, podnosi pan Piotr, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje o przelokalizacji budynków jednorodzinnych, a tutaj mamy dwulokalowe budynki, a nie jednorodzinne. Czyli pan Piotr twierdzi, że jest to niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czy tak jest w istocie? Przy naszym telefonie ekspert, pan doktor habilitowany inżynier, architekt Michał Dominczak. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Proszę powiedzieć, czy tutaj starosta Policki, wydając pozytywną decyzję, że można budować, przekroczył swoje uprawnienia? Jeżeli jest zabudowa jednorodzinna, to nie powinien to być budynek dwulokalowy, dwumieszkaniowy?
Ja oczywiście nie znam szczegółów sprawy, więc trudno mi wyrokować aż tak stanowczo, ale jeżeli chodzi o definicję budynku jednorodzinnego, to on może zawierać do dwóch lokali mieszkalnych. Co więcej, budynek jednorodzinny może zawierać również do 30% swojej powierzchni użytkowej usługi. Więc taka jest definicja polskiego prawa budowlanego. Od 1997 roku, bo wcześniej, jako ciekawostkę dodam, za budynek jednorodzinny uznawano budynek, w którym mogło być nawet 4 mieszkania.
Czyli jest postęp teraz dwulokalowy.
Czy to jest postęp? To zależy, jak na to spojrzeć, bo to chodzi o kwalifikacje z punktu widzenia funkcjonowania struktury miasta. Ja powiem tylko krótko, że generalnie łączenie różnego rodzaju typów zabudowy mieszkaniowej, małoskalowej, jest raczej korzystne z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i takie zupełne monokultury, gdzie mamy, zresztą były takie przykłady nawet medialne, gdzie mieliśmy kilkadziesiąt takich samych, identycznych budynków, no to nie jest coś dobrego. Ale no w pewnym sensie można nazwać to postępem, na pewno zmianą.
Ale czy pan ocenia, że te przepisy nasze prawa budowlanego są precyzyjne? Bo pan Piotr, nasz słuchacz, podnosi i tak napisał: urzędnicy, balansując na granicy prawa, wspierają deweloperów kosztem jakości życia mieszkańców, zasad ładu przestrzennego i społecznego oraz wymuszając od gminy inwestycje w infrastrukturę.
Znaczy, to jest oddzielny problem, że niestety w Polsce jest tak, polskie przepisy właściwie przekładają koszty związane z budową infrastruktury drogowej, nie tylko drogowej, na samorządy. I to jest pewien problem, ale to jest problem systemowy. Z drugiej strony rzeczywiście problematyczny jest precyzyjność zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a może raczej to, że te dokumenty nie są zawsze dobrze zrozumiałe, że brakuje w nich wizualizacji tego, co może powstać. Też z drugiej strony wielu mieszkańców, gdzie powstają plany miejscowe, nie zawsze są zainteresowani tym, co się dzieje, tym, co jest projektowane. Wystarczy im takie określenie, że ma być zabudowa, na przykład. Będzie zabudowa jednorodzinna, ok, wszystko jest dobrze, nie sprawdzą szczegółów. Potem się okazuje, że mogą być zaskoczeni. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o precyzję zapisu dokumentów planistycznych, no to czasami one stwarzają problemy. Znaczy, są po prostu nieprecyzyjne. No, na przykład rzadko zdarza się, żeby wskazywano, że na przykład na działce można zbudować, nie wiem, tylko jeden budynek, tak? Mówi się ogólnie o zabudowie. Jeżeli ktoś spełni parametry takie współczynniki na przykład, no to może tą zabudowę realizować często w sposób inny nawet niż zamierzał urbanista. Więc tak, rzeczywiście jest to problem.
A wracając jeszcze do tej sprawy, czyli nie przesądzałby pan, albo może nie zaszedł tak daleko jak nasz słuchacz pan Piotr, że tutaj istnieje naginanie prawa, czy wręcz jego naruszanie?
To znaczy pytanie, co jest naginaniem prawa? To jest takie pojęcie twórczego interpretowania przepisów i ono jest obecne w historii budownictwa, w historii prawa budowlanego praktycznie od zawsze. Nie sądzę, żeby starostwo powiatowe zaryzykowało wydanie pozwolenia na budowę dla projektu, który jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To jest kluczowe kryterium, które w procesie odwoławczym nie tylko przesądza o wadliwe wydanie decyzji, ale może być przyczyną odpowiedzialności urzędników starostwa. Tak? No, więc sądzę, że jednak wydano ten projekt zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z obowiązującymi przepisami. No, oddzielną sprawą jest to, czy plan miejscowy był odpowiednio precyzyjny, czy rzeczywiście przewidywał tam możliwość budowy takiej ilości obiektów, jak wyglądają kwestie budowy infrastruktury. No, to są rzeczywiście problemy, zwłaszcza problemy dla tych, którzy już tam mieszkali, do pewnego stopnia również dla tych, którzy tam te domy czy mieszkania w tych domach nabędą.
Pan Piotr, nasz słuchacz, który do nas napisał, tak to przedstawia dobitnie w takiej tabelce. Plan był taki: 3 domy jednorodzinne, wykonanie 6 domów dwurodzinnych. Plan 3 rodziny, 12 rodzin. Plan 3 szamba, 12 szamb. Plan wskazuje obszar lokalizacji, zupełnie inne lokalizacje 26 miejsc parkingowych w wykonaniu.
No to pewne przesądzenia, jeżeli chodzi na przykład o lokalizację stanowisk postojowych czy budynków, odbywają się na etapie pozwolenia na budowę. Jeżeli rzeczywiście strona postępowania ma wątpliwości, ma prawo do odwołania, ma prawo do podniesienia tych wątpliwości. Natomiast ja szczerze mówiąc, nie bardzo wierzę, żeby w planie miejscowym wskazywano ilość budynków na działce. Prawdopodobnie plan określa po prostu zabudowę jednorodzinną, określa linię zabudowy. Być może w sposób taki, można powiedzieć, przykładowy, jakieś tam zarysy możliwych obiektów są zaznaczone, ale prawdopodobnie to się sprowadza tylko i wyłącznie do określenia funkcji pewnych współczynników, na przykład powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, wysokości, linii zabudowy. Jeżeli są linie nieprzekraczalne, no to te budynki też mogą być w różny sposób lokalizowane. Być może doszło do wtórnego podziału działek. One są mniejsze, może dlatego ich jest więcej, tak, niż miało być. Ale podział działek, czy podział nieruchomości też następuje w oparciu o zapisy planu. Jeżeli plan dopuszczał wydzielanie mniejszych działek, no to jest to jak najbardziej możliwe, żeby nagle z 3 domów zrobiło się 6. No, ja nie znam szczegółów sprawy, natomiast to wydaje mi się, że w tej sytuacji dobrze byłoby rzeczywiście odwołać się, jeżeli są strony tego postępowania, odwołać się do organu wyższej instancji i podnieść te wątpliwości.
No i wiesz, będziemy...
Ja podkreślam, zgodność z planem miejscowym przy pozwoleniu na budowę jest podstawą, jest podstawowym kryterium.
Będziemy sprawdzali, co z odwołaniem, i będziemy także rozmawiali ze starostwem powiatowym w tej sprawie, a jak się okazało, rzeczywistość jest nie tylko biała i czarna, ale czasem szara, bardziej w stronę białej, czasem w stronę szarej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan doktor habilitowany inżynier, architekt Michał Dominczak. Pozdrawiamy. To jest czas reakcji. Codziennie rano jadę ulicą Wawrzyniaka i skręcam w lewo w Mickiewicza. Następnie jadę Aleją Bohaterów Warszawy, pisze pan Damian. Od kilku dni zakończył się remont w ciągu Mickiewicza i skrzyżowanie zostało przywrócone do stanu sprzed remontu. Działa sygnalizacja. Kierowcy i piesi niestety jadą i idą na pamięć. Piesi wchodzą na czerwonym pod koła samochodów na początku Bohaterów Warszawy, a część kierowców, jadąc na pamięć, nie zwraca uwagi na sygnalizację. Cóż tu powiedzieć? Zwracajmy uwagę, uważajmy. Czasem nasz mózg po prostu wygodnie kieruje nas na takie bezmyślne tory, czyli automatycznie coś robimy. A w ruchu drogowym niestety automatyzm nie jest dobry. Trzeba być przygotowanym na zmianę oznakowania. Proszę na siebie uważać, a propos proszę na siebie uważać, to wczoraj całą audycję niemalże poświęciliśmy zmianom wokół Alei Powstańców Wielkopolskich na Pomorzanach. Tam rozpoczęła się modernizacja tej ulicy. Po rozmowie z Marcinem Harenzą, kierownikiem referatu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin, rozdzwoniły się telefony, są uwagi słuchaczy, przekażemy panu Harenzie, mam nadzieję, że będą wzięte pod rozwagę.
Dzień dobry, mam na imię Małgorzata i dzwonię z Pomorzan. Chciałam zapytać, bo tutaj mamy taką ulicę Orawską, która niestety jest zagrodzona słupkami, bardzo pomogłaby nam komunikacji w związku z przebudową Pomorzan. I tutaj dowiadywałam się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do kogo należą w ogóle te działki i te ulice. Okazuje się, że dąży do miasta, bo wcześniej ktoś nas powiadamiał tutaj jako mieszkańców, że należą do kolei. Czy można coś zrobić w związku z uruchomieniem ulicy Orawskiej, która bardzo by nam ułatwiła tutaj ruch między Milczańską, Mieszka Pierwszego, a tutaj naszym małym rejonem, czyli Orawską, 9 Maja, Ruską i innymi ulicami.
Sławek, dzień dobry. Ulica na Skarpie, jest odcięta od strony pętli tramwajowej. Z drugiej strony duże samochody nie mogą przejechać, ani nisko zawieszone, bo jest wjazd od strony gospodarskiej wadliwy. Na środku tej ulicy, na jezdni, są gałęzie po ściętym drzewie i to naprzeciwko magazynu SEC-u, gdzie przyjeżdżają ciężarówki z materiałem. Bardzo proszę o interwencję w sprawie jakiegokolwiek prawidłowego dojazdu do tej ulicy.
Dzień dobry, jest stały słuchacz. Właśnie przejeżdżałem przez skrzyżowanie Smoleńska Budziszyńska. Nie ma żadnego przejścia wyznaczonego dla pieszych wzdłuż ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich, Smoleńskiej i tak dalej. Jakaś masakra po prostu. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, tak, Łukasz Wyszeci, kłania z tej strony. Dosyć często zdarzało mi się wozić właśnie pacjentów na Pomorzany, którzy przyjeżdżali z daleka, z dworca głównego i oni twierdzili jednoznacznie, nie ma sensu przyjeżdżać samochodem nie tylko na Pomorzany, ale także i do innych szpitali. Przed tą zmianą na trasy taksówka do szpitala na Pomorzany powinna kosztować 22 zł. Jak policzyć koszta samochodu, paliwa, jazdy w tej wewce? Naprawdę znacznie taniej i wygodniej jest przyjechać pociągiem i taksówką. No jak to chce być bardzo wygodny, no to potem niestety ma niewygodne parkowanie. Niewygodna rzecz.
No tak, chciałbym powiedzieć, że pan jest interesowny, panie Zbyszku, żeby ludzie korzystali z taksówek, również z pana taksówki, no ale nie da się ukryć, że w obecnej sytuacji wydaje się to szczególnie ludziom spoza Szczecina, którzy nie znają tego układu ulic, a jeszcze teraz remontowanego, no to rzeczywiście chyba jest najrozsądniej z dworca PKP Szczecin Główny dojechać taksówką. Tylko trzeba uważać, którą, żeby nie przepłacić. O tym także warto pamiętać. A teraz już przenosimy się do Polic. Przy naszym telefonie kolejny gość, pan Waldemar Echaust, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Kłaniamy się, panie dyrektorze. Jest telefon, rozmawialiśmy niedawno o Siadle Dolnym. Jeden z wodniaków mówił, że trudno tam gdzieś zacumować łódź, dlatego że parkują tam, tak można powiedzieć, drogowo łodzie mieszkańców, no albo długotrwale zaparkowane są łodzie osób przyjezdnych. No, gmina Kołbaskowo ma wprowadzić opłaty za parkowanie, ale inny problem, ale także z cumowaniem łodzi przedstawił słuchacz kilka dni temu.
Dzień dobry, witam. Stary słuchacz Stanisław z Polic. Ten pan, który tam próbował zacumować, niech czasami się do Polic nie wybiera, bo też nie zacumuje nigdzie. Jest kilka przystani, są prywatne, miejska przystań, wybudowano bulwary spacerowe za miliony złotych, no i powieszono tabliczkę zakaz cumowania. A ostatnio jeszcze wiceburmistrz pan Jakub Pisański obiecał, że w Trzebieży są pomosty pływające, które tam już nie będą potrzebne, bo nie będą montowane i kilka będzie przetransportowanych do Polic. Do dnia dzisiejszego sezon w pełni w Policach nie zacumuje nikt, ani jachtem, żaglówką, łódką, motorówką, czymkolwiek. No chyba, że bardzo się uda przepłynąć i do tych wielkich pomostów przycumuje, bo małą jednostką na pewno nie. A blisko jest restauracja, pizzeria, sklepy, gdzie można się zaopatrzyć, paliwo kupić. Nie zacumuje w Policach nikt. Przykre, ale prawdziwe.
Czy rzeczywiście prawdziwe, panie dyrektorze?
Myślę, że rozgoryczenie słuchacza jest trochę nie na miejscu, ponieważ nie wiem, z kim rozmawiał. Nikt rozmawiał z panem Pisańskim i doskonale wiedział, że dopóty nie zostaną zlikwidowane, czy proces likwidacji tych pomostów pływających, nie będzie ich więcej niż w tej chwili, które stoją tam 4 sztuki. Więcej niestety na przystani, bo mówimy tutaj o przystani, nie staną. Ponieważ bulwary, a przystań to są dwie różne rzeczy, połączone oczywiście z sobą. Można spacerować, natomiast przy bulwarach nie można cumować, ponieważ nie jest to miejsce w ogóle przygotowane projektowo, ani technicznie do tego, żeby można było przycumować tam łódkę, duże są skosy, etc. Natomiast na naszej przystani jest tyle jachtów, czy tyle pływających jednostek, które są objęte regulaminem. Mamy 14 miejsc postojowych stałych, jeśli o to chodzi. Jedno jest wolne na różnego rodzaju przypadki, wypadki na wodzie, no bo one się oczywiście zdarzają w różnych sytuacjach, żeby ten nasz ta nasza przystań przyjęła. A uważam, że zarządzający tę przystanią w naszym imieniu UKS Bras jest naprawdę przychylny wszystkim tym, którzy chcą korzystać z tej naszej przystani. I tutaj nie ma żadnego problemu, jest spokojnie, czysto, ponieważ też oddelegowaliśmy tam pracownika na tą przystań i uważam, że to na tą chwilę tak jak funkcjonuje, chciałbym, żeby funkcjonowało na wielu przystaniach, które do tego są przystosowane. Także przykro mi, że chyba że będzie w tej chwili przy zmianie władzy coś przeprojektowane i będą dodatkowe miejsca, w co wątpię, ponieważ na tą chwilę nie.
14 miejsc to bardzo mało, panie dyrektorze.
Ale to, przepraszam, wychodzi technicznie z elementów związanych z pływalnością, z głębokością i tak jak był ustalone. Początkowo nie było tych dużych jednostek, nawet kilku, natomiast w tej chwili mamy 14. My się nie wzbraniamy, ale trzeba sprawić, żeby pływalność łarpi była zdecydowanie inna niż do tej pory, ponieważ jak jeszcze było to zdarzenie przy pogłębianiu z podiolefinami, to sytuacja jeszcze się pogorszyła, w związku z tym nie możemy na czyjąś odpowiedzialność przyjmować łódek, cumować się i później odpowiadać za zniszczenie.
I czy w przyszłym roku tych miejsc, czy jeszcze w tym sezonie, może w związku z tymi pływającymi pomostami, proszę jeszcze raz to wyjaśnić, będzie
UKS
więcej? Będzie
raz powiększył, ale chodziło o te małe jednostki, żeby tam można było przybić kajakiem, tymi łódkami, które są takie lekko spławne, płytkie, tak bym to określił. Natomiast czy będą jakieś, są przymiarki do tego, żeby pogłębić łarpie i zrobić, czy przemodelować? Nie wiem, nie było jeszcze na ten temat rozmowy. Mhm. My jesteśmy otwarci, a tym bardziej tam są te ograniczenia tą rudą, która łączy zakłady z portem. W związku z tym łodzie o wyższym maście muszą składać tą maszę, żeby w ogóle wejść. A jeśli mówimy, że dobrze jest płytko, to te jednostki większe już nie wejdą.
I co, w takim razie zaprasza pan do Polic, jeżeli żeglarz spontanicznie tam mniejszą jednostką wpłynie, to znajdzie
zawsze
miejsce, żeby zacumować?
Zawsze znajdzie się miejsce i do tej pory tak było, że jak, bo część jednostek oczywiście wypływa na wodę, na zalew i w tym momencie, jeśli na takie krótkie działanie na pewno tam nie odmówią przedstawiciele tej Stowarzyszenia Prac, nie odmówią miejsca chwilowego postoju.
Pan Waldemar Echaus, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. 12:44, czekamy na opinię słuchaczy. Czujny 510-37-32 do studia, 510-37-36. I teraz sprawa drogowa. Bardzo proszę, napisał pan Piotr, o poruszenie tematu i sprawdzenie zasad poruszania się autobusów miejskich wjeżdżających na rondo z wydzielonego, jak napisał pan Piotr w cudzysłowie, pasa, a raczej torowiska. Często jestem świadkiem wielu kolizyjnych sytuacji, gdy autobus zajeżdża drogę samochodom wjeżdżającym na rondo. Sam miałem takie sytuacje kilkukrotnie. Na wielu rondach są dwa pasy dojazdowe do ronda i dwa pasy na rondzie. Autobusy na siłę wciskają się na pas przysługujący pojazdom z prawej strony. Kto ma w tej sytuacji pierwszeństwo i dlaczego jest to tak fatalnie rozwiązane? Pozdrawiam, Piotrek. A przy naszym telefonie jest gość, którego pozdrawiam także, pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam pana redaktora i też serdecznie pozdrawiam.
Kto ma pierwszeństwo w tej sytuacji?
No oczywiście kierowcy samochodów, którzy się poruszają po odwiedni ronda, a nie kierowcy autobusów, którzy zjeżdżają z Wyspy Centralnej i przypisują sobie prawo do pierwszeństwa. Oczywiście wszystko wynika tylko i wyłącznie z naszej kultury, wiedzy i świadomości. My jako uczestnicy ruchu drogowego możemy wszyscy znaleźć się na tej drodze. Kwestia jest tylko i wyłącznie dobrej woli. No ale to, co właśnie słuchacz pisze, nie za bardzo chce tolerować sytuacji, kiedy ktoś wymusza. Bo co innego, kiedy widzimy, że dojeżdżamy do przystanku autobusowego, kierowca włączy kierunkowskaz, chce z tej zatoki czy z tego przystanku wyznaczonego na pasie ruchu kontynuować jazdę, mamy obowiązek go wpuścić, więc wtedy spowalniamy swoją jazdę, puszczamy tego kierowcę lub się zatrzymujemy, żeby on mógł włączyć się do ruchu. Natomiast tu na tych rondach mamy trochę taką utopię, że no musimy tutaj też usprawiedliwić, że to nie są też tylko polscy kierowcy. Mamy kierowców nie tylko z Polski, ale mamy z Ukrainy, z Białorusi, z Gruzji, więc nie do końca to wszystko jest im znane.
Ale oni powinni znać przepisy ruchu drogowego nasze.
Tak, panie redaktorze, pewnie znają, ale nie w takim zakresie. Pamiętajmy, że w Polsce jest też tylko parę miast, w których są tramwaje. Nie wszyscy znają zasady, że tramwaj włącza się do ruchu, kiedy wyjeżdża z zajezdni, a później tylko kontynuuje już jazdę. Więc tutaj też ciężko wszystkim wytłumaczyć, wystarczy, że tu z obrzeży przyjadą, nie wiem, Gryfino, Gryfice, Łobez, Koszalin, tam gdzie nie ma tramwaji i już kierowcy nie znają zasad, jak powinni się poruszać, że tramwaj zjeżdżający właśnie z Wyspy Centralnej ma pierwszeństwo i tutaj musimy ustąpić tego pierwszeństwa.
Ale autobus zjeżdżający z Wyspy Centralnej nie ma.
Autobusowi nie, oczywiście, że tak. Nie ma tego pierwszeństwa. No mamy szereg, tak, mamy taki problem Mickiewicza, Berny Chory, tam już opiniowałem takie sytuacje dla sądu. No i oczywiście no, kierowca autobusu został wskazany jako sprawca tego zdarzenia drogowego. Więc tutaj no, oczywiście apel do wszystkich. No, naprawdę znajdziemy się na tej drodze. Mamy taką infrastrukturę w Szczecinie, jaką mamy. Nie rozbudujemy, nie wyburzymy budynków, żeby poszerzyć ulicę Krzywoustego czy inne ulice, na których byśmy wszyscy chcieli mieć te buspasy. Więc jedyną alternatywą dla Szczecina było budowanie buspasów w połączeniu z torowiskiem tramwajowym.
Czyli tak zwanych pasów autobusowo-tramwajowych. Panie Arkadiuszu, czyli generalnie... Tak. Wracając do pytania pana Piotra, mi przypomina się i tutaj realizatorowi Krzysztofowi Kowalskiemu rondo Sybiraków, bo tam jest ten problem, że czasem ci kierowcy jadą właśnie z tego ronda, zjeżdżają i wymuszają kierowcę autobusów, ale właśnie tam też jest taka sytuacja, rzeczywiście z tego pasa autobusowo-tramwajowego jadą od strony Niebuszewa do ronda Sybiraków. Autobus skręca na rondo, właśnie niejako spychając czy wymuszając wpuszczenie przez ten samochód będący na prawym pasie, tak że wjeżdżający osobowy. To jest nieprawidłowe zachowanie kierowcy.
Oczywiście, że nieprawidłowe. No, wręcz bym powiedział, że nawet nieetyczne, bo pamiętajmy, że autobus nie ma 5 metrów jak samochód osobowy. Jest to pojazd długi, który niestety czas przejazdu jest dosyć spory. Wcale bym nie był zaskoczony, jak dojdzie do kolizji między samochodami, bo jeden zobaczy autobus przyhamuje, drugi najedzie na tył tego samochodu, bo nie będzie się spodziewał, że ten poprzedzający nagle będzie hamował, bo i dlaczego miałby hamować, skoro nie ma nikogo, kto by miał pierwszeństwo przed tym pojazdem.
Bo to musimy pamiętać o tym i my zaapelujemy, panie Arkadiuszu, w takim razie do szefów spółek przewozowych, autobusowych o to, żeby doszkolili kierowców, żeby nie powstawały takie trudne sytuacje. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, szerokiej drogi i jak najmniej zdarzeń drogowych.
Pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pozdrawiamy, a przy naszym telefonie kolejny gość, pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
A porozmawiamy o ulicy Szpitalnej, bo tam zmiany w organizacji ruchu od poniedziałku. Ulica stała się dwukierunkową z jednokierunkowej. Jeździ tam także linia zastępcza 806 autobusowa. No i w związku z tymi zmianami skończyło się tam parkowanie przy jednej z krawędzi jezdni. No i były tydzień przed tymi zmianami już informacje o tym, że te zmiany będą, że trzeba zabrać swoje pojazdy. Nie wszyscy te pojazdy zabrali i zaczęło się odholowywanie. W tej sprawie telefon.
Witam, zaniepokojony słuchacz. Pracuję w systemie 4-tygodniowym. Nie mam jeszcze przez 4 tygodnie. Sam pan przecież może pojechać w delegację na 2-tygodniową, na tygodniową. Akurat wtedy, kiedy wywieszą tą karteczkę, nie wiem, załóżmy 6 godzin temu, a pan wyjechał o 18, a 4 godziny temu wyjechała się szykował. I co? Wróci na przykład pan we wtorek, w poniedziałek już nie ma twojego samochodu, bo został odholowany. To jest niepoważne.
No właśnie, i tu pytanie o to odholowywanie. Jeżeli długo nas nie było, zostawiliśmy samochód prawidłowo zaparkowany, wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu, auto musi być odholowane. Kosztowało to, nie wiem jak teraz kosztuje, w listopadzie 2023 samo odholowanie prawie 600 zł, być może teraz już więcej. Czy można pisać odwołanie, pani Joanno? Czy można próbować dochodzić swoich praw, że nie było się właściwie skutecznie poinformowanym o takich zmianach w organizacji ruchu?
Ja rozumiem, że ten telefon słuchacza był czysto hipotetyczny, bo taka sytuacja nie miała miejsca, że został odholowany samochód, który został zaparkowany przed prowadzeniem organizacji, nowej organizacji ruchu. Nam jako Straży Miejskiej taka sytuacja się nie zdarzyła, ponieważ prowadzenie organizacji ruchu, nowej organizacji wymaga wcześniej rozpoznania, jaka jest sytuacja drogowa na danym odcinku. Jest to w obowiązkach zarówno zarządcy drogi, w tym przypadku zarząd drogi transportu miejskiego wykonuje dokumentację fotograficzną, jakie pojazdy znajdują się, jak będą wprowadzać tą nową organizację. No najbardziej dotkliwa to jest właśnie ta, która dotyczy zakaz zatrzymywania z informacją, że pojazdy będą z tego miejsca odholowywane. Zatem jest wykonywana dokumentacja fotograficzna, ale robi to również Straż Miejska. Ja informowałam już wcześniej, że zanim podjęliśmy te dosyć radykalne i drastyczne działania, w opinii tych, którym te samochody odholowano, też robiliśmy rozpoznanie i też wykonywaliśmy dokumentację fotograficzną. Zatem jest raczej nikłe prawdopodobieństwo, że pozostanie samochód i będą z tego tytułu problemy i samochód zostanie odholowany, jeśli został tam postawiony długo przed prowadzeniem tej nowej organizacji ruchu.
W tym miejscu na Szpitalnej nie było takiego przypadku.
Nie mieliśmy takiego przypadku i w swoich działaniach, bo tutaj rozmawiałam z kierownik referatu ruchu, z panią kierownik referatu ruchu drogowego. W naszej historii mieliśmy jeden dosyć spektakularny przykład, o którym może przypomnę, na ulicy Partyzantów. Na dosłownie czterech płytkach został pozostawiony samochód, który skutecznie uniemożliwiał prowadzenie robót drogowych, ale dołożyliśmy tu wszelkich starań przez rodzinę. Poinformowaliśmy człowieka, który przebywał aktualnie w pracy w Niemczech, o tym, że samochód tam stoi. Nie ma możliwości, nie ma przesłanek do odholowania, bo kto poniesie za to koszt? Znalazła się rodzina, samochód został zabrany, ale to była inna ulica. Tu na Szpitalnej takiej sytuacji nie mieliśmy, nie było samochodów, które zostały pozostawione długo przed wprowadzeniem tej organizacji, a my informujemy, bo też często się zdarza, mamy taką praktykę, że jeszcze dla pewności pozostawiamy informację za wycieraczką, kartkę o tym, że będzie wprowadzana, prosimy o usunięcie, bo będą po wprowadzeniu te samochody odholowywane.
A czy jako służba, która zajmuje się tym odholowywaniem, oczywiście nie bezpośrednio, ale po prostu wskazuje firmie, która...
Wydajemy dyspozycję.
No właśnie, czy postulowałaby pani do organizatorów ruchu na przyszłość, żeby jednak te zmiany, chociażby robić taką akcję wśród mieszkańców, wywieszać informacje miesiąc wcześniej przed zmianami w organizacji ruchu? Bo gdyby się taka sytuacja jednak hipotetycznie zdarzyła, że kogoś nie ma, pani wspomniała o Partyzantów, że się udało dotrzeć do tej osoby, ale gdyby się nie udało, żeby po prostu nie tydzień wcześniej, tylko jeszcze wcześniej wprowadzać informacje o zmianach w organizacji ruchu.
Panie redaktorze, oficjalna informacja i wprowadzenie organizacji ruchu nastąpiło od 28 czerwca, była nowa organizacja. Natomiast z dużym wyprzedzeniem, ja sama nawet mówiłam o tym w państwa programie, że będzie taka zmiana organizacji ruchu, jak rozmawialiśmy o ulicy Dunikowskiego i o tym zagęszczeniu samochodów, które uniemożliwiałem odpadów. I mówiłam, że będzie jeszcze gorzej, jak będzie zamknięta ulica Powstańców Wielkopolskich na czas robót. Zatem już była taka informacja podawana i w mediach, i ta informacja o tym remoncie, o tym zamknięciu była jeszcze wcześniej podawana. Mieszkańcy mogli się tego spodziewać. Fakt, że oficjalny kształt tej organizacji razem z wytyczeniem dróg objazdowych i wszystkich posadowionych znaków pojawił się, no już trochę wcześniej niż tydzień.
Ale musimy już kończyć, to w takim razie myślę, że jednak dobrze jest, gdy informujemy jak najwcześniej, żeby po prostu
jak najwięcej informacji, jak najwcześniej, oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin, dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
My czekamy na opinię od państwa. Czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziękujemy za dziś. Krzysztof Kowalski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12.